Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dzisiaj trochę wcześniej, trochę krócej, ale myślę, że wciąż ciekawie. Profesor Tadeusz Stegner, rok 1918, w mojej wsi, moim mieście, moim kraju, moim świecie. To właściwie tytuł takiej konferencji, która rozpoczyna się już za tydzień.
Tak, w czwartek, 11 października o godzinie 9:00, pierwszy dzień obrad jest na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego Wita Stwosza 55, a drugi dzień obrad mamy w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie w piątek 12 października, także miejsce jest dobre zarówno dla mieszkańców Gdańska, jak i mieszkańców odleglejszych miejscowości. Też mogli dojechać do Będomina, do tego Muzeum Hymnu Historycznego.
To za chwilę pewnie parę słów jeszcze o tym, co będzie się działo podczas tej konferencji, no ale mnie strasznie zainspirował ten tytuł. Czy to jest tak, że 11 listopada 1918 roku na obszarze, powiedziałbym, na przykład dawnej Rzeczypospolitej, po pierwsze czegoś już się dowiedziano na temat tego faktu, jakim jest z jednej strony, no jednak to, ten fakt wielki, czyli koniec pierwszej wojny światowej, też trochę symboliczny i początek Polski, no z całą pewnością bardzo symboliczny.
To było bardzo różnie w różnych miejscowościach. Jeżeli mamy niektóre tereny o bardzo dużej aktywności politycznej, wtedy się bardzo dużo dzieje, czyli weźmy pod uwagę na przykład Warszawę, Lwów, miejscowości Galicji Wschodniej, gdzie toczy się walka między wojskami polskimi a ukraińskimi, nawet może nie tyle wojskami, tylko formacjami zbrojnymi na tamtym terenie. Sporo się dzieje na Śląsku Cieszyńskim, bo tam powstaje już w październiku pierwsza polska władza.
Czyli spoglądają wtedy na wieści przypływające na przykład z Warszawy?
Z Warszawy, ale także z tego, z frontów, bo tam mają na bieżąco informacje. Patrzą też na wieści, które przychodzą mi zza oceanu, czyli orędzie prezydenta Wilsona jest cały czas dyskutowane. Natomiast są obszary, w których no w tym listopadzie 18 roku niewiele się dzieje. Takim obszarem jest no niestety Pomorze. Zawsze mnie pytają, a co było w 11 listopada na Pomorzu?
No ale Pomorzu to był jednak szok, klęska Niemiec.
Szok, klęska Niemiec. Były, ale żadnych działań politycznych, zwłaszcza ze strony Polski, wtedy jeszcze nie było. Były działania wśród ludności niemieckiej, czy wśród wojska niemieckiego. Bo tam buntowały się oddziały, powstawały różnego typu rady delegatów, takie trochę na wzór sowiecki. Były miejscowości, które trochę przespały swój czas. No i będziemy o tym mówić, czyli będzie i ten rok 1918 na Śląsku Cieszyńskim. Będzie w Kętrzynie, czyli w Rastenburgu, czyli na terenach dawnych Prus Wschodnich, ale będzie w Płocku, w Garwolinie, także w różnych miejscowościach i także na terenie litewskim.
No tak, ale to jest w takim razie, ja jako historyk zapytam o źródła, znaczy my mamy oczywiście prasę, tak, która z pewnym opóźnieniem, ale informuje o wydarzeniach, które się dzieją. Przypomnijmy, że wtedy to nie było tak jak dzisiaj, że media komentują online.
Wtedy tak, ale już wtedy były telegrafy, to już nie było takiego dużego opóźnienia. Także mamy prasę. Część historyków poszukuje już w materiałach źródłowych, czyli bada w archiwach, bo tam sporo rzeczy zostało. Mamy z tego okresu wspomnienia, bardzo dużo wspomnień. Część to są dzienniki, bo wiele osób miało świadomość tego, że są to chwile wyjątkowe. W związku z tym tych dzienników z tego listopada 1918 i z całego 18 roku jest sporo. Mamy dużo wspomnień, z tym, że w tych wspomnieniach jest ten już obraz trochę taki, jak to zawsze po latach, zniekształcony. Profesor Wapiński kiedyś porównywał dzienniki z listopada i wspomnienia z listopada 18 roku. I z dzienników 11 listopad się nie wyróżniał. Natomiast we wspomnieniach, ponieważ to już było święto jakoś zakodowane, to się zaczął wyróżniać.
No tak, ale tutaj też z całą pewnością, jeśli popatrzymy na to z kolei z tej perspektywy najbardziej stołecznej w Polsce, czy też najważniejszej, to odnoszę takie wrażenie, że nawet ci, którzy będąc w Warszawie 11 listopada 1918 roku, nie byli na dworcu, nie widzieli przyjeżdżającego Piłsudskiego, nie wiedzą nic na temat tego, co się dzieje, to jednak o tyle mieli jakieś już doświadczenie, no, że to jest też dzień zaczynania rozbrajania Niemców.
Rozbrajania Niemców, przecież tym Niemcom nawet można by powiedzieć, po części sami się rozbrajali. Nawet była pewna współpraca, nawet oddziały niemieckie razem z polskimi broniły magazynów żywności, którą chciała miejscowa ludność warszawska opanować i rozgrabić.
Gdy mówimy o tych magazynach żywności, to trzeba jednak też pamiętać, co nie jest tylko i wyłącznie usprawiedliwieniem tych, którzy rabowali, że jest to Europa głodu.
Głodu, chorób, hiszpanki, epidemii i bałaganu, nastrojów takich bardzo radykalnych, ale przede wszystkim doskwiera głód. Pamiętam, moja babcia opowiadała o tym 18 roku i ja mówię, co tam się zapamiętałem? No nie było co jeść. I to było takie podstawowe.
I to było coś, co paradoksalnie łączyło całą Europę.
Całą Europę, bo praktycznie nie było co jeść i w Petersburgu, i w Berlinie, i w Paryżu. No może w Londynie jakoś już trochę było lepiej.
Gdy patrzymy na rok 1918, to mamy jednak też przedziwną zupełnie jednak sytuację, w której w Europie Środkowo-Wschodniej, w której powstają te nowe albo tak odradzające się państwa jak Polska, choć ten wątek chętnie też sobie jeszcze zarezerwuję na pytanie do pana, a równocześnie mamy jednak ten 11 listopada w kontekście końca dramatycznej, traumatycznej I wojny światowej, czyli jest to wspomnienie radosne, ale z takim bardzo silnym ładunkiem smutku po milionach towarzyszy, którzy zginęli w tej wojnie.
I jeszcze milionach inwalidów, bo to o tym musimy pamiętać, że mimo tych liczba osób, które wyszły z pierwszej wojny światowej rannych, bez rąk, bez nóg, już nie mówię o tych okaleczonych psychicznie, no była ogromna. Także to głównie dotyczyło mężczyzn i głównie dotyczyło tych, którzy brali udział w działaniach wojennych. Ale będziemy patrzeć nie tylko o Polsce, bo tutaj też są referaty związane i z innymi rejonami świata na tej sesji, bo będziemy mówili o wojnie domowej Finlandii. Rzecz praktycznie nieznana, tam między białymi a czerwonymi toczyły się krwawe walki. Mamy dwa referaty dotyczące spraw amerykańskich, czyli będzie referat dotyczący postawy amerykańskich Żydów wobec niepodległości Polski w 18-19 roku i bardzo ciekawy referat na temat zawiedzionych nadziei Afroamerykanów. Mało kto wie, że do wojska amerykańskiego zgłosiło się 400 tysięcy, jak to się teraz mówi, Afroamerykanów. Służyli w jednostkach przeznaczonych dla nich. Część z nich brała udział w działaniach zbrojnych, część stanowiła takie zaplecze. No i szli do tego wojska w nadziei, że ich się sytuacja poprawi, no ale wrócili z wojska, no i sytuacja tej ludności poprawie nie uległa, stąd ten tytuł Zawiedzione nadzieje Afroamerykanów. Też taki temat, który jest szerzej nieznany, a dotyczy też 1918 roku.
Gdy mówimy o tej Polsce, to ja sobie zarezerwowałem to pytanie o to, nam się wciąż wydaje, że no, odzyskujemy niepodległość, no ale gdy Polska wchodziła w tę noc zaborów, no to była Rzeczpospolitą na ogromnych obszarach Europy. Zresztą tą Rzeczpospolitą przestawała się ten obszar trochę na raty. Przypomnijmy, że to są jednak trzy rozbiory.
Tak,
i bardzo różna historia tych kolejnych oderwanych od Rzeczpospolitej terenów. One były bardzo różne pod względem etnicznym, kulturowym, pod względem gospodarczym. W związku z tym też późniejsze różne losy. Czy to było trochę tak, że w ciągu tych zaborów ta polska inteligencja, polskie grupy walczące o niepodległość, one nauczyły Polaków, że jednak ta Polska, która się będzie wydobywała, to będzie już jakiś zupełnie inny kraj, w którym, no mówiąc najkrócej, zupełnie inne rzeczy będą ważne? Czy to była jednak wciąż taka wiara, że odrodzi się ta wielka, potężna Rzeczpospolita sprzed rozbiorów?
Jedni mieli wyobrażenie, jak mieli wyobrażenie granic, w jakich miała być ta nowa Rzeczypospolita, to mieli w pamięci zakodowane granice z 1772 roku. No to wyraźnie widać po polityce marszałka Piłsudskiego, który te granice miał w jakiś sposób zakodowane. Część już uważała, że dominuje system etniczno-narodowy, w związku z tym niekoniecznie musi być aż tak daleko na wschód, ale należy zadbać o te rejony, gdzie też mieszka ludność polskojęzyczna, która do I Rzeczypospolitej nie należała, czyli Górny Śląsk, Mazury, Śląsk Cieszyński. I to jest opcja taka, która była popularna w środowiskach narodowo-demokratycznych. To jest jeden tego przyszłego kształtu. Ale te kształty różnie się w tych programach przewijały. Zasadniczy trzon widziano w Królestwie, w Galicji, nawet całej, łącznie ze wschodnią, Wielkopolsce, natomiast inne tereny to było tak, no jak się uda, no to będzie.
Ja to pytanie zadałem troszeczkę przewrotnie, bo ja sobie pomyślałem nie z perspektywy tych programów politycznych, partii politycznych, nie z tego, co myślą elity, ale pomyślałem sobie, że, no może nie 11, ale jak w ciągu tego listopada Polacy lub też mieszkańcy ziem polskich, które jakoś tam z Rzeczypospolitą były związane, słyszą o tym, że rodzi się Polska, że w Warszawie się coś wydarzyło, że dzieje się coś na obszarach Galicji do
Krakowa, właśnie, Lwowa, tak.
Właśnie. To pomyśleli sobie, to może ta Polska do nas też przyjdzie. I teraz pytanie, gdzie sobie to pomyśleli? Czy pomyśleli to sobie, nie wiem, gdzieś na Pomorzu, gdzieś na Wielkopolsce, gdzieś na Śląsku, gdzieś pod żmudzką granicą?
Najwięcej sobie pomyśleli o tym Wielkopolsce. Bo w Wielkopolsce był ten polski element bardzo dobrze zorganizowany. Lata pracy organicznej, istnienie bardzo wielu polskich organizacji. To wszystko było już jakby przygotowane na to, że może ta Polska tam wejść. Mimo, że skład etniczny Wielkopolski nie był tak jednoznaczny, że sami Polacy. No 40% było Niemców na tym terenie.
Dla których 11 listopada to jest ta klęska.
To jest ta klęska, ale też nie chcą przyjąć do wiadomości, że te tereny mają od Niemiec odpaść. Także Wielkopolska tam się szykuje do tego, żeby do Polski się przyłączyć. No i potem efektem jest powstanie wielkopolskie, które zakończyło się jednak sukcesem. To jest jedyne powstanie, w którym brały udział wszystkie warstwy społeczne. No i jedyne powstanie, które zakończyło się sukcesem. W mniejszym stopniu będzie to na Pomorzu. Na Pomorzu będzie to z opóźnieniem, bo to dopiero 919 rok będzie to budził stopniowo. Różnie będzie się kształtować na terenach litewskich. No bo tam będą te różne koncepcje. Będzie koncepcja niepodległego państwa etnicznego litewskiego, będzie koncepcja państwa Polaków, Litwinów i Białorusinów sfederowanego z Polską, czyli takie odnowienie Unii Polsko-Litewskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, no i będzie na tamtych terenach co chwilę inna władza. Na terenach wschodniej Galicji, no to jedni i Ukraińcy i Polacy chcą, żeby te tereny należały do nich i toczą się tam walki. Na Śląsku Cieszyńskim rywalizacja polsko-czeska. Więc tam wszędzie to się jakby powoli rusza, tym, że są tereny bardziej aktywne i są tereny, no których aktywność dopiero będzie przychodziła z czasem. Będzie to zależne od stopnia świadomości ludności polskiej na tamtych terenach, od aktywności elit politycznych i od tego, czy te elity tam są. No były w Wielkopolsce, na Pomorzu już tych elit było znacznie mniej, także tutaj jest to bardzo zróżnicowany obraz. I dlatego będzie tutaj właśnie ten obraz taki różny, bo z różnych obszarów.
No i myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Myślę, że serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w tych dwudniowych obradach i dyskusjach. Rok 1918 w mojej wsi, w moim mieście, w moim kraju, w moim świecie. Te bardzo różne aspekty myślę, że będą bardzo pouczające, bo często mamy takie wyobrażenie, że tak jak świętujemy pewne rzeczy w pewnych chwilach, wydaje nam się, że wszyscy musieli wtedy myśleć w jakiś określony sposób, tak. A bardzo ciekawie jest się dowiedzieć, co wtedy myśleli, robili, pisali i jak to, na co pamiętali, to jest też, myślę, że bardzo pouczające.
Zwłaszcza, że będą też referaty o tym, jak ten 18 rok przeżywały poszczególne osoby, czyli na przykład jak 18 rok będzie metropolita Andrzej Szeptycki, czyli głowa kościoła grekokatolickiego.
Człowiek jakby w swojej naturze bardzo podzielony.
Podzielony, tak. No bo taki Ukrainiec, można by powiedzieć, z wyboru, wnuk Aleksandra Fredry po Kądzieli. Będzie też, jak ten 18 rok przeżywał, Stefan Żeromski. Ale będzie na podstawie wspomnień też i jak to jeden z księży ten 18 rok we wspomnieniach zawarł. Także będą to różne
zapraszamy aspekty. Na to spotkanie. Ja oczywiście Państwa zapraszam w przyszłym tygodniu na swoją audycję, która wróci już na godzinę 18.30. Trochę uciekniemy od wydarzeń roku 1918, bo zagłębimy się w nieco odleglejszej przeszłości. Rozmawiać będziemy o wolnym mieście, ale nie tym z lat 1921-39, tylko tym napoleońskim. Myślę, że to będzie też dla Państwa bardzo ciekawe. No a dziś zapraszam już po krótkiej przerwie na koleżankę Marzena Bakowska. Reportaż, który dostał wyróżnienie podczas 10. Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jak wiele człowiek może znieść wspomnienia żony generała Augusta Emila Fildorfa Nila. Już teraz zapraszam, a ja profesorowi bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I zapraszamy jeszcze raz na konferencję w przyszłym tygodniu w Gdańsku i w Będominie.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Reklama.